Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Sakowski, jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Co bardzo ważne, podcast ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek z portalu Patronite. Jeżeli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na patronite.pl/totylkoteoria. Dzięki wsparciu na Patronite, właśnie od moich patronów i patronek, mam czas na realizowanie podcastów takich jak ten, czy napisanie regularnie artykułów, i również dzięki nim możliwe jest to, że one są wszystkie że wszystko to jest dostępne za darmo, także bardzo zachęcam do dołączania. Dziękuję również Marcinowi Stanowi, który jest moim regularnym, już kilkuletnim, hojnym patronem. No a oprócz tego zachęcam do obserwowania mojego profilu na YouTubie czy na Spotify'u, do stawiania łapek w górę po wysłuchaniu, jeżeli się Państwu materiał podobał, czy do oceniania podcastu Spotify. Do komentowania też zachęcam, do udostępniania, bo to wszystko nakręca, karmi te zasięgi mediów społecznościowych, platform typu YouTube, dzięki czemu, czy Spotify, dzięki czemu więcej osób podcast ten wysłucha. W przypadku YouTube'a można też kliknąć dzwoneczek, dzięki czemu będzie się otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, co usprawni obserwowanie mojego profilu. No i w ogóle zachęcam też do zaglądania na stronę totylkoteoria.pl, bo o ile przez media społecznościowe można jak najbardziej mnie obserwować, tak algorytmy tych mediów bardzo często nie pokazują Państwu moich nowych artykułów czy podcastów, które publikuję. Po prostu jest tak, że mają ograniczony zasięg, bo na przykład dodaję do nich link. Więc jeżeli Państwo wchodzą ręcznie na stronę, to tylko teoria, na przykład czy to z zakładek przeglądarki, czy to klikając, wpisując po prostu adres totylkoteoria.pl, no to nie ominą Państwa nowe materiały, także jest to najlepsza metoda. Poza tym też jest higieniczna metoda, jeżeli chodzi o higienę cyfrową, no bo wówczas sami decydujemy, co obserwujemy, czy co oglądamy, co czytamy, a nie podsuwa nam tego algorytm, stajemy się po prostu niezależni i jest to korzystne dla ludzkiego intelektu. A przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, to będę rozmawiał z Anną Wyrwas, która jest farmaceutką i która prowadzi profil Będąc Młodym Farmaceutą. Rozmawiamy o suplementach diety, o tym, które suplementy diety warto brać, których lepiej nie brać albo na które uważać. Rozmawiamy też o reklamach suplementów diety. Bardzo ciekawa rozmowa, taka tym razem mocno życiowa, przydatna w życiu, tak zwanym życiu codziennym. Zapraszam do wysłuchania. Moim gościem jest dzisiaj Anna Wyrwas, farmaceutka, która jest także autorką profilu na Instagramie Będąc Młodym Farmaceutą. Cześć.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o suplementach diety, o reklamach suplementów diety, ale najpierw chciałbym poprosić Cię, abyś opowiedziała o sobie, kim jesteś jako osoba, jako farmaceutka, jako autorka profilu w mediów społecznościowych odnośnie właśnie tej tematyki farmaceutycznej.
No cóż, jestem farmaceutką od 2014 roku i gdy byłam na stażu zawodowym, założyłam sobie takie swoje miejsce najpierw na Facebooku, a 3 lata później na Instagramie, później powstał też mój blog i po prostu publikuję tam bardzo dużo na temat różnego rodzaju interakcji lekowych, na temat bezpiecznego stosowania produktów leczniczych, ale nie tylko. Skupiam się też na racjonalnej suplementacji i przestrzegam przed nieracjonalną suplementacją, bo w dobie tego, co się obecnie dzieje, że Polacy no po prostu uwielbiają suplementy diety, no to jednak uważam, że głos eksperta przyda nam się tutaj bardzo mocno. I po prostu chciałabym, żeby ludzie byli bardziej świadomi swoich wyborów, zwracali uwagę na to, że suplementy diety to no nie tylko, wiesz, witaminki i nic strasznego, ale mogą też dawać różnego rodzaju interakcje, mogą wpływać na działanie leków, które bierzemy na stałe, i to nie są po prostu cukierki. Oprócz tego choruję na migrenę od 12 roku życia i bardzo dużo się mądrzę właśnie na temat migreny, na temat farmakoterapii migreny.
No dobrze, to teraz już przejdźmy do właściwego tematu i pytanie pierwsze. Czy jakakolwiek suplementacja w ogóle dla współczesnego człowieka ma sens? Jakakolwiek suplementacja, czyli jakiekolwiek suplementy diety w tym momencie mam na myśli.
Jasne. Należy rozgraniczyć właśnie, jeżeli chodzi o temat racjonalnej suplementacji, bo co ja rozumiem przez racjonalną suplementację, to gdy ja, dostarczając z dietą wszystkie substancje odżywcze, nie jestem w stanie zapewnić sobie jakiegoś tam składnika, tak? I na przykład, jeżeli ja mam dobrze zbilansowaną dietę, ale nie mogę dostarczyć w niej na przykład witaminy D3, bo po prostu no, w naszej szerokości geograficznej jest teraz w zaleceniach, że musimy przez cały rok suplementować witaminę D3 w odpowiednio dobranej dawce. Czyli najpierw musimy zbadać najlepiej poziom witaminy D3 laboratoryjnie, a następnie zniwelować ten niedobór witaminy D3, a większość z nas go ma. Następnie możemy przejść na dawkę profilaktyczną, którą możemy stosować przez cały rok. I właśnie jeśli chodzi o witaminę D3, to jak najbardziej jest to uzasadnione, żeby każdy z nas, czy to mały, czy to stary, czy to jakikolwiek człowiek, żeby po prostu ją cały rok suplementował. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Ja to popieram. Każdy człowiek powinien. Jeżeli mamy takie diety, wiesz, niedoborowe, na przykład dieta wegańska albo wegetariańska, to trudno ją zbilansować pod kątem chociażby na przykład witaminy B12 albo żelaza, albo wapnia. Dlatego jeżeli ktoś jest na takiej diecie, to ja bardzo gorąco polecam, żeby się skonsultował z dobrym dietetykiem, bo jednak naprawdę można sobie porządnie zaszkodzić i doprowadzić się po prostu po paru miesiącach takiej diety do no, na przykład anemii megaloblastycznej z niedoboru żelaza albo z niedoboru witaminy B12. Więc można rozważyć w tym momencie, jeżeli ktoś jest na takiej diecie właśnie wegańskiej, wegetariańskiej, dodatkową suplementację witaminą B12. To jest też jak najbardziej uzasadnione. Uzasadnionym jest też, jeżeli mamy kobietę w wieku rozrodczym, stosowanie kwasu foliowego lub folianów. To jest też jak najbardziej uzasadnione, bo obecnie każda kobieta w wieku rozrodczym powinna zażywać prewencyjnie 400 mikrogramów kwasu foliowego. Tak?
Więc to dodajmy, też jest... dodajmy, że to wynika z faktu, że brak niedobory tego w razie ewentualnej ciąży mogą powodować wady wrodzone u płodu potem dziecka, prawda?
Dokładnie tak. No i wiesz, no, około 50% ciąż to są ciąże nieplanowane, więc żeby po prostu nie było no, musztardy po obiedzie, to warto po prostu przez cały czas stosować tą suplementację kwasu foliowego albo folianów. Aha, no i oczywiście w naszej diecie, no bo my mamy jednak taką dietę, wiesz, niedoborową, jeśli chodzi o różnego rodzaju ryby, owoce morza, więc jednak te kwasy tłuszczowe, a raczej nieobecność tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest mocno widoczna w naszej diecie, dlatego można rozważyć, jeżeli się nie je 2-3 razy w tygodniu tłustych ryb morskich, żeby sobie suplementować kwasy omega-3. One mają naprawdę szerokie spektrum działania, od działania przeciwzapalnego przez...
Pozytywny wpływ na mózg, na przykład na tkankę nerwową, na wątrobę.
One też działają na procesy pamięci, na wzrok wspierająco, więc naprawdę bardzo fajnie. No i układ krwionośny oczywiście, więc jak najbardziej to też jest uzasadnione. Zwłaszcza w naszej diecie no, niedoborowej.
Wracając do tej witaminy D, bo witamina D w zasadzie też występuje w tranie. W tranie występuje też na przykład witamina A. Z tego, co się orientowałem, to witaminę A nie powinno się suplementować latem, bo może jakoś tak zwiększać wpływ promieniowania słonecznego na skórę. Więc pewnie to też jakoś trzeba uwzględnić te pory roku w tym przypadku.
Tak, w ogóle jeśli chodzi o tran, to wiesz, jeżeli stosujesz tran, to musisz też odpowiednio przeliczyć dodatkową ilość witaminy D3, bo sam tran nie zapewni ci odpowiedniej ilości witaminy D3, którą ty potrzebujesz profilaktycznie. Tam nie ma tak dużo witaminy D3. Dlatego to wszystko musi mieć ręce i nogi. To też nie może być tak, że ty będziesz sobie łykał zarówno tran, witaminę D3 i jeszcze jakąś tam multiwitaminę, bo to nie na tym rzecz polega. To wszystko trzeba zrobić z głową. Trzeba wiedzieć, co się łyka i w jakiej ilości, bo nadmiar witamin również jest szkodliwy.
No właśnie ta witamina D, to jak ja pamiętam, byłem nastolatkiem, to słyszałem o dawkach 500, 3000 tych jednostek międzynarodowych. Teraz już widzę suplementy z 2000, a nawet już z 4000. Zastanawiam się, która dawka jest najbardziej racjonalna. Ja rozumiem, że to zależy pewnie też od pewnych czynników, ale może właśnie o nich powiesz też.
Jeżeli chodzi o, jeżeli mamy osobę, która już ma wyrównany poziom witaminy D3 i nie jest to osoba otyła, jest to taka normalna, zdrowa, dorosła osoba, to jej wystarczy codzienna suplementacja 2000 jednostek witaminy D3. U dzieci jest to dawka 1000 jednostek witaminy D3, no chyba, że mamy bardzo małe dzieci, no to tam od 600 do 800 jednostek u niemowlaków się stosuje. I to naprawdę przez cały rok można. Obecne rekomendacje to nam mówią, że jak najbardziej przez cały rok. Nie musimy się wtedy wystawiać na promieniowanie, tam wiesz, są różne zalecenia, że tam przedramiona, twarz i dekolt, żeby wystawiać na 20 minut dziennie, ale od tego już się powoli odchodzi, zwłaszcza, że obecnie wiemy, że też to promieniowanie UV no, nie jest bez znaczenia na nasz organizm, tak? Więc jednak bezpieczniej całorocznie suplementować tą witaminę D3, ale najpierw warto zaznaczyć, żeby sprawdzić te niedobory. Najpierw wyrównujemy niedobory, czyli pod kontrolą lekarską najlepiej. Po paru miesiącach trzeba sprawdzić, czy te niedobory zostały wyrównane, a dopiero wtedy przechodzimy na dawkę profilaktyczną.
Przy czym tak sobie myślę, że jeżeli nagle by nawet 1/3 Polaków, nie wspominając o wszystkich Polakach, poszła do lekarza rodzinnego czy gdzieś i prosiła o badania witaminy D3 we krwi, to by prawdopodobnie kolejki by się tak wydłużyły, żebyśmy nas z przeziębieniem czy z grypą do lekarza rodzinnego czekali przez pół roku, więc zastanawiam się, jak to rozwiązać.
Na szczęście możesz sobie iść do jakiegokolwiek laboratorium, zapłacić 70 zł, to jest chyba koszt 70 zł za oznaczenie witaminy D3 w surowicy krwi i nie musisz się przejmować żadnym skierowaniem. Zresztą nie musisz mieć skierowania na badania krwi. Nigdy nie musisz mieć. No chyba, że oczywiście na fundusz chciałbyś mieć na przykład morfologię, jakieś tam TSH, FT3, FT4, to jak najbardziej do rodzinnego musisz iść po skierowanie. Natomiast zawsze możesz to zrobić po prostu bez skierowania i pełnopłatnie.
Mówiłaś o takich suplementach diety dla ogółu oraz dla kobiet w ciąży, znaczy kobiet, które są w okresie rozrodczym, ale też powiedziałaś, że w przypadku osób otyłych to może wyglądać trochę inaczej. To możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? Czy osoby otyłe mają jakieś specjalne zalecenia dotyczące suplementacji?
Tak, do tej pory na przykład jeżeli chodziło o witaminę D3, to była to dwukrotność takiej standardowej dawki profilaktycznej, nie? Czyli 4000 jednostek. Także tak to wygląda.
A na przykład jak mamy kobiety już w ciąży, nie w wieku rozrodczym, ale w ciąży, albo na przykład osoby bardzo aktywne fizycznie, czy one też powinny brać pod uwagę jakieś specjalne suplementy diety, których nie rekomenduje się dla zwykłych osób?
Tak, kobiety w ciąży to jest taka specyficzna grupa, która wyjątkowo powinna zwracać uwagę na to, co się suplementuje. I w pierwszym trymestrze będą to inne ilości substancji takich witaminowych, a w drugim i trzecim też już inne, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów. Więc na przykład w pierwszym trymestrze zaleca się stosowanie folianów. W dawce to jest bodajże 400 do 600 miligramów, wydaje mi się. Następnie oczywiście kwasy DHA i też troszkę mniejszej ilości niż w późniejszych trymestrach. Jod i witamina D3, chociaż witamina D3 to jest 2000 jednostek przez całą ciążę, przez cały okres ciąży. No i oczywiście zwiększamy sukcesywnie ilości tych substancji w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Więc kobiety w ciąży powinny bardzo uważać na to, co suplementują. A i oczywiście odbiega się teraz od preparatów żelaza w ciąży. Jeżeli kobieta ma faktycznie stwierdzoną anemię z niedoboru żelaza, to jak najbardziej lekarz może jej zapisać specjalny preparat, ale samodzielnie absolutnie tego się nie zaleca. Powiem jeszcze tyle, że wytyczne PTG sobie, a producenci preparatów takich suplementów diety dla ciężarnych też sobie, bo naprawdę trzeba w tym mocno siedzieć, żeby zobaczyć te wszystkie niuanse, które są w wytycznych, a które są na tych pudełkach, tak? Więc chodzi o to, że te preparaty z suplementami mają często właśnie składy niezgodne z wytycznymi. I często są wzbogacone na przykład o to żelazo, które już wypadło z wytycznych. Albo mają za niskie dawki, na przykład kwasu DHA. Więc naprawdę tutaj trzeba być świadomym konsumentem i naprawdę bardzo dobrze wybierać, albo skonsultować się już w tym momencie z farmaceutą, który powinien nam pomóc dobrać ten preparat do etapu ciąży i do naszego stanu zdrowia.
Bo mówisz o kwasach DHA, a one też to są te, które występują w tranie. I tak chciałem zapytać, czy twoim zdaniem jako farmaceutki lepsze jest suplementowanie tego w formie właśnie takiego płynnego tranu, na zasadzie trochę jak po prostu traktowanie tego trochę jak żywność, czy jednak łykanie tego w tabletkach?
Powiem szczerze, że mi w ogóle nie podchodzi tran w takiej płynnej formie. Ja mam od razu odruch wymiotny, więc ja preferuję kapsułki. I myślę, że czy to kapsułki, czy to forma płynna, jeżeli komuś nie przeszkadza, to nie ma tutaj żadnego znaczenia.
A osoby aktywne fizycznie, czy one też powinny coś szczególnego suplementować?
No wiesz, jak pójdziesz do sklepu dla kulturystów, to się okazuje, że tam musisz absolutnie wszystko. Przed treningiem, po treningu, w czasie treningu, odżywka taka, odżywka... Więc znowu, jeżeli nie jest się na diecie niedoborowej, to naprawdę oprócz tego, że tam potrzeba nam witaminę D3, czy tam właśnie te kwasy omega-3, to nie. Nie potrzeba.
A jest może coś, czego nie powinno się suplementować w trakcie ciąży, czy w trakcie aktywności, jak się jest takim bardzo aktywnym fizycznie, typu nawet niekoniecznie kulturyści, ale no ja na przykład codziennie, czy prawie codziennie robię kilkadziesiąt kilometrów rowerem i zastanawiam się właśnie nad tym, czy jest coś, co nie powinienem, albo kobieta w ciąży nie powinna brać, zażywać, bo na przykład, nie wiem, zaszkodzi to jej, albo jej dziecku, albo właśnie osoba aktywna fizycznie, no, na przykład suplementując za dużo witaminy C, dostanie kamieni nerkowych, czy coś takiego.
To dawka czyni truciznę. Kobiety w ciąży to w ogóle jest taka bardzo specyficzna grupa, że przyjęło się, że naprawdę im mniej się stosuje preparatów różnych, tym lepiej. I na przykład też zupełnie inaczej będziemy leczyć migrenę u takiej kobiety w ciąży, a zupełnie inaczej u kobiety, która nie jest w ciąży, tak? Więc też trzeba patrzeć na to, czy substancja jest w ogóle, nie działa na przykład teratogennie na to, na płód, tak? Czy czasami bierze się też pod uwagę po prostu dobrostan tej kobiety, bo czasami no, korzyść przewyższa ryzyko, to też taki bilans korzyści i strat trzeba
uwzględnić.
Więc nie porównywałabym tutaj kobiet w ciąży ze sportowcami w ogóle. Wiesz, nie brałabym ich do jednego worka. I tak, w ogóle jeśli chodzi o sportowców, to tutaj przyjęło się, że im więcej, tym lepiej. Im większej dawki na przykład jakichś tam witamin, tym lepiej. I była sobie kiedyś taka moda, że zwłaszcza wśród sportowców, że stosowali końskie dawki, w zasadzie to były witaminy dla koni, więc stosowali po prostu witaminy dla koni, ponieważ gdzieś tam poszła fama, że te witaminy dla koni są czystsze, są lepsze, no bo wiadomo, dla konia, koniu, koniu? Nie da się, koniowi, nie da się jakiegoś syfu w tabletce i dlatego no, poszła fama, że te suplementy są po prostu znacznie lepsze. I jak prześledziłam skład tych suplementów diety, to wyszło, że w jednej kapsułce miałeś 50 tysięcy jednostek witaminy D3. I też wiesz, w takiej ilości były różne inne substancje, typu tam chyba to był ADEK, jakaś tam witamina C. No i naprawdę, jeżeli ktoś przyjmuje regularnie takie duże ilości witamin, to te kamienie nerkowe to na pewno będą, wiesz, welcome to.
Albo też uszkodzona wątroba, bo witamina D jest przecież toksyczna.
Oczywiście. Nerki, wątroba, żołądek może też dostać, więc absolutnie tego nie polecam.
Dobrze, że o tym mówisz. Nie słyszałem o takiej modzie, ale faktycznie to jak ktoś by o tym słyszał, dobrze, że dobrze by było, żeby usłyszał potem twoje ostrzeżenie. A co powiesz o takim na to pytanie? Mianowicie, co jest lepsze? OTC? Leki OTC, czyli bez recepty wydawane, czy suplementy diety?
Więc tak, zacznijmy od tego, że lek to jest substancja, która służy do leczenia chorób lub zapobiegania tym chorobom. I ona wywiera jakieś tam działanie fizjologiczne czy metaboliczne na nasz organizm. Natomiast suplement diety, to trzeba zapamiętać, że to jest po prostu żywność. Tak? I to jest po prostu skoncentrowane takie źródło witamin, składników mineralnych, które mają za zadanie nas odżywić. Więc nie można stawiać znaku równości pomiędzy dwoma zgoła różnymi preparatami. Jeden jest lekiem, który no, musi działać na przykład poprzez działanie przeciwbólowe, tak? A drugi jest na przykład po prostu witaminami. Tak? Więc tutaj też są inne zupełnie, inny jest system rejestrowania tych preparatów. Lek, zanim trafi na rynek, musi być przebadany, musi odpowiadać idealnie jego skład temu, co deklaruje na pudełku producent i to jest badane. I musi wywoływać jakieś działanie, tak, które jest udowodnione badaniami. Natomiast suplement diety, no wystarczy, że zostanie zgłoszony do głównego inspektora sanitarnego i nie musi czekać na żadną decyzję. Po prostu producent zaczyna produkcję, produkuje na własną odpowiedzialność. Może to wyprodukować nawet we własnej piwnicy. Nie musi tam wykazywać czy to działania tego suplementu diety,
albo czy nie ma jakichś zanieczyszczeń.
Nie musi tego robić, dlatego no tutaj to są, moim zdaniem to są dwie zupełnie różne grupy i suplementy diety są ok, ale nie zawsze, bo też zależy od tego, jaki producent, znaczy tak, mamy producentów takich legitnych, mamy producentów dużych, wiodących marek, którzy według logiki nie powinni produkować jakiegoś syfu. Tak? Jeżeli mają na jednej linii produkcyjnej leki, które produkują, no to nie mogą sobie pozwolić na to, żeby suplementy diety, które oni wypuszczają, no były jakieś, no wiesz,
zanieczyszczone
albo niedziałające i tak dalej. Mamy też producentów, którzy po prostu idą na ilość i idą, wiesz, no po prostu... To łatwy zarobek to jest dla nich. I to są tak zwane firmy krzaki, które na przykład produkują jakieś magnezy za 3 zł. No i powiem ci szczerze, że jakbym ja miała do wyboru magnez za 3 zł, a magnez za 20 zł wiodącego producenta, no to oczywiście wybrałabym po prostu ten droższy, nie ze względu na cenę, ale ze względu na to, że znam tego producenta i wiem, że raczej no, nie strzeliłby sobie w kolano i nie wypuścił jakiegoś, wiesz, pozbawionego w ogóle czegokolwiek, jakiejkolwiek substancji, suplementu. A jeżeli mam taki właśnie, taki suplement diety firmy Krzak, gdzieś tam produkowany w piwnicy, no to ja bym się bała go po prostu zażywać. Bo to nie wiem, co tam jest.
No tak, tą samą logiką, którą ty się kierujesz, ja się kierowałem, kiedy wybierałem witaminę D ostatnio. Mianowicie kupiłem suplement diety, a nie lek z witaminą D, ale producenta, który produkuje też lek z witaminą D, tylko po prostu w mniejszej dawce, większa dawka jest już jako forma suplementu. Zakładam, że to jest ta sama linia produkcyjna, tylko jedna idzie jako lek, a jedna w większej dawce idzie jako suplement i wychodząc z takiego założenia po prostu zaufałem temu producentowi.
Wiesz, też nie można demonizować, że o, producent wypuścił suplement diety i w ogóle z założenia suplement diety to jest zło i nie będziemy tego używać. Musimy też pamiętać, że zasady rejestracji suplementów diety są tak łatwe, że naprawdę no i tanie przede wszystkim, że producentowi naprawdę opłaca się dużo bardziej wypuścić coś w postaci suplementu diety, a nie iść tą ścieżką znacznie droższą, znacznie krętszą i bardzo długotrwałą, jak właśnie rejestracja produktu leczniczego. Więc...
Ale jak już mamy, zastanawiam się na przykład, czy wziąć witaminę C, suplement diety, czy witaminę C, lek. No nie będę miał nazwy, ale to pewnie znasz i każdy zna jakieś tam dwa, trzy główne preparaty, gdzie wszyscy wiedzą o co chodzi. To ja na przykład wybieram lek, jako że jest on, wiem, że przebadany. Bywa, że na przykład, nie wiem, czasem jest tak, że jakieś media donoszą na przykład, że Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed tą i przed tą partią leku, bo się okazało, że ona jest tam czymś zanieczyszczona, czego nie ma w przypadku suplementów diety, no bo oni są badane, więc de facto nie wiadomo, czy one są zanieczyszczone, czy nie.
W zasadzie nie Główny Inspektorat Sanitarny, tylko farmaceutyczny, no bo to pod tak. GIF podlegają leki, a suplementy pod GIS właśnie sanitarny. Więc właśnie, tu jest kolejny problem, bo jeżeli na przykład... okaże się, że na przykład, nie wiem, jakiś tam lek jest czymś zanieczyszczony, na przykład. Czasami się tak zdarza, coś tam nie pykło w jakiejś partii. Wycofywane jest w całej Polsce ta partia tego leku i to po prostu idzie w przeciągu paru godzin. Tak? Komunikat idzie do aptek, apteki mają obowiązek monitorowania wszystkich papierów, które po prostu są nadsyłane z Głównego Inspektora Farmaceutycznego i mają obowiązek automatycznie zdjęcia tego ze stanu i odesłania do hurtowni. To nie dzieje się w przypadku suplementów diety, więc jeżeli okaże się, że jakiś suplement jest na przykład zanieczyszczony, tak jak kiedyś był taki case, że suplement z probiotykami był zanieczyszczony bakteriami E. coli. No to wyszło gdzieś tam, ale wiesz, no, suplementy diety są też sprzedawane nie tylko w aptekach, ale gdzieś tam na stacjach benzynowych i tak dalej. No nikt nie będzie ze stacji benzynowej tego monitorował, czy coś jest, wiesz, zdjęte, czy powinno być zdjęte, czy jest zanieczyszczone, czy coś. Zwłaszcza, że no, te komunikaty, no. No okej, może jeszcze do apteki, jeżeli trafi komunikat, to jak najbardziej ten suplement może być wycofany. Ale no z innych miejsc to tak średnio.
Ja właśnie kojarzę taką sytuację. Moja znajoma farmaceutka mi kilka lat temu, już może nawet bliżej 10 lat temu, podawała, kiedy to właśnie wiodący producent, któremu ja w zasadzie ufam i czasami jego preparaty biorę, wydał do aptek informację, że jego suplement diety został zanieczyszczony THC, czyli tym takim związkiem narkotycznym z marihuany, więc i to nawet chyba też gdzieś do mediów przeciekło, ale to nie była już taka gruba sprawa jak w przypadku leków, kiedy to po prostu wszystkie media o tym od razu piszą, że ta i ta partia jest szkodliwa i trzeba ją wyrzucić, jeżeli się ma, żeby nie zażywać.
Wiesz, jeszcze fajnie, jeżeli producent jest na tyle uczciwy, że sam wycofuje pewne partie, tak? Ale to czasami po prostu sytuacja wygląda tak, że jakaś tam zewnętrzna kontrola ujawni nieprawidłowości w składzie tego suplementu i dopiero wtedy on jest wycofywany, tak? Więc...
Czyli też... tak naprawdę lepiej jednak postawić na, jeżeli mam suplement na przykład z dawką 100 mg witaminy C i lek z 100 mg witaminy C, to bezpiecznie jednak jest postawić na lek.
Tak.
To ciekawe, te leki te zazwyczaj są tańsze w zasadzie niż suplementy z witaminą C, jeżeli chodzi o witaminę C, ja tak zaobserwowałem. Może też dlatego, że te leki, suplementy z witaminą C często mają, rzadko mają takie małe dawki, znaczy małe w sensie wystarczające, ale jednak małe w porównaniu z tym, jak się tam rekomenduje te 500, 1000, 2000 gramów, miligramów na dzień, prawda?
Tak.
No a teraz jeżeli chodzi o te reklamy, bo mamy reklamy, jak ja po prostu włączę radio, to od razu jestem zdenerwowany właśnie dlatego, że muszę tych reklam słuchać strasznych. Ostatnio na przykład słuchałem tam takiej reklamy o pszczole, o tym, że pszczoła nie ma kaszlu, więc zażywajmy jakiś preparat, który zawiera coś tam, jakiś produkt pszczeli, bo dzięki temu też nie będziemy mieli kaszlu, gdzie absolut kompletny, no bo pszczoła nie ma płuc, więc wiadomo, że nie będzie kaszleć. Ale jest tych suplementów, no te reklamy są po prostu takie głupkowate. No tak z czasem warto przesłuchać sobie tych reklam. No, chyba tylko reklamy RTV AGD są głupsze od reklam suplementów diety. Przypominam tutaj reklamę pod hasłem i znikają boczki, pewnie je kojarzysz. I też często osoby w ogóle w tych reklamach są strasznie infantylizowane, jakaś tam babcia się kłóci z drugą babcią i po prostu to jest przedstawione jak jakieś takie dwójka dzieci, które się kłócą, a nie dwie dorosłe osoby. No, tak te reklamy RTV AGD też po prostu traktują tych ludzi jak to niepełnosprawnych umysłowo.
A nie wiem, czy kojarzysz, była parę lat temu taka reklama, akurat nie suplementu, tylko produktu leczniczego, że były dwie panie przy śniadaniu i jedna wychodziła z toalety i było przy tym śniadaniu właśnie, wiesz, prowadziły konwersacje na temat zaparć. No i jak sobie z nimi poradzić? I oczywiście ta pani, ta mądrzejsza, że tak powiem, oczywiście wyciągnęła zaraz ten lek i mówi, jak weźmiesz to, to się jutro się pozbędziesz tego problemu zaparć i tamta pani w ogóle nazajutrz już wychodzi taka szczęśliwa z tej toalety i znowu przy tym śniadaniu rozmawiają. No to właśnie to, co powiedziałeś, że ta infantylizacja
takie po prostu
robienie z nas debili. No.
Tak, to prawda. Ostatnia taka reklama, którą też taka nowsza już, którą widziałem, to akurat było w telewizji, to nie będę też wymieniał nazwy, ale to był jakiś preparat przeciwzapalny na przeziębienie czy na grypę chyba. Siedzi kobieta i jest chora, potem jest pokazana sala WF-owa, bo się okazuje, że to jest WF-istka i że ona miała być nieobecna, no bo jest chora, a nagle przychodzi i skacze z tymi uczniami, bo po prostu zaczęła ten preparat. Jeszcze na koniec tam jakieś takie dziwne tańce odprawia, bo tam udało się strzelić gola czy coś takiego, że po prostu na zasadzie takie, jak jakaś taka nastolatka, która się cieszy, że strzeliła, a to dorosła kobieta już w tej reklamie, która jest nauczycielką WF-u. Więc też taka skrajna infantylizacja tej kobiety to raz, a dwa, że no, to, że zażyła lek przeciwzapalny nie sprawia, że ona nie zaraża i tak dalej, więc w ogóle nie powinna iść do szkoły, prawda?
Właśnie, to też chciałam poruszyć dzisiaj. Wiesz, bardzo mnie denerwują preparaty właśnie, jeśli chodzi o takie przeziębienie, grypę i tak dalej, bo pokazują, że wzięcie tabletki albo wzięcie saszetki zrobi z ciebie bohatera i nagle po prostu wszystko mija, wszystkie objawy mijają, a ty nie zarażasz i możesz pracować i iść do ludzi i w ogóle. Co jest no, okropnym przykładem. Tak, bo człowiek taki gdzieś tam z jakąś infekcją powinien po prostu się odizolować i nie iść do ludzi, bo to nie jest tak, że po jednej dawce leku objawowego nagle wszystko minie i ty jesteś zdrowy i już nie zarażasz, bo to po 4-5 godzinach wrócą objawy. Więc to takie, wiesz, tuszowanie lekami i pokazywanie, że o, weźmiesz jedną dawkę, nagle ozdrowiejesz i możesz wracać do pracy, to też mija się z celem.
Albo iść na koncert. Była taka reklama też leku przeciwzapalnego, gdzie ojciec jest chory, dziecko na niego krzyczy, że chce iść na koncert, więc ojciec zażywa lek i jedzie z tym dzieckiem na ten koncert chory. Ja pamiętam, że napisałem wtedy artykuł na moim blogu tylkotoria.pl właśnie o tej reklamie, ona potem została zdjęta faktycznie. Ta reklama też była nieznośna nie tylko dlatego, że właśnie pokazywała to, co my krytykujemy, czyli to, że ktoś wychodzi chory do ludzi, ale też właśnie to takie podejście wychowawcze do dziecka, że dziecko tutaj robi aferę nad chorym rodzicem, to rodzic zamiast wytłumaczyć dziecku, że jest chory i nie może go zabrać na koncert, to po prostu bierze leki i zabiera to dziecko i w zasadzie traktuje siebie jak śmiecia, a dziecko, żeby tylko spełnić zachciankę swojego dziecka.
No, a dziecko też na to patrzy i dziecko się uczy.
No właśnie, no właśnie. No ale jeżeli chodzi o te reklamy, to tak ogólnie rzecz biorąc, jakie ty obserwujesz takie triki, które sprawiają, już suplementów diety, chociaż leków w zasadzie też, które sprawiają, że ludzie mają to łyknąć, mimo że to są manipulacje. Tak nie na konkretnych przykładach, ale bo wiem, że ty nie możesz mówić konkretnych nazw jako farmaceutka, ale właśnie jako takie mechanizmy, czy takie przykłady takich właśnie manipulacji, jak ja na przykład przytoczyłem tą z tą pszczołą, która de facto nie ma płuc, więc to jest kompletny idiotyzm.
Wiesz, na przykład mnie bardzo denerwują reklamy, które obiecują złote góry, gdy nie musisz, przy czym nie musisz nic absolutnie zmieniać w swoim trybie życia, w sposobie odżywiania i tak dalej. Mowa tu oczywiście o preparatach takich stricte odchudzających, albo właśnie na znikające boczki, tak jak ty to powiedziałeś, bo jeżeli weźmiemy sobie taki preparat i zobaczymy, co on ma w składzie, a on nie ma nie wiadomo jakiego wyszukanego składu, naprawdę. Tam są zazwyczaj zioła, które wspierają po prostu wątrobę na przykład, albo jakieś tam działają żółciopędnie i tyle.
Albo mają trochę kofeiny, no, w takiej zasadzie tak. Tyle co szklanka kawy.
Tak. I nagle, gdy w reklamie jest taki przekaz, że znikają boczki, to my idziemy do apteki po ten preparat, bo zniknie nam po prostu problem, tak? A gdy trafią na przykład na taką Ankę, na taką mnie, i która im będzie mówić, że no ale chwileczkę, bez zmiany stylu życia, bez rozpoczęcia ruszania się, aktywności fizycznej oraz bez zmiany diety, no cudów nie będzie. I łykanie tabletek no mija się z celem po prostu, tak? No to jakby mina im wtedy zrzednie i się tylko na mnie wkurzają, co nie? No bo w reklamie obiecali, a tutaj jakaś farmaceutka im mówi, że nie tędy droga.
To ja pamiętam taką sytuację, to było chyba w zeszłym roku, byłem w aptece i przede mną była taka kobieta, ona też czekała w kolejce i jak ona doszła już do swojego do stanowiska, żeby kupić tam swój preparat, to ona powiedziała takim zestresowanym tonem, że poprosi, i tutaj powiedziała nazwę suplementu diety na odchudzanie, ale to powiedziała takim zdenerwowanym tonem, jakby zdiagnozowano u niej nowotwór i jakby jakiś lek przeciwnowotworowy kupowała. I mi to tak zapadło w pamięć, bo tak wyczułem od niej i tego jej głosu i tej wyrazu twarzy taką desperację i myślę, że właśnie takich ludzi jest mi po prostu szkoda, bo oni wydają potem pieniądze na te suplementy diety, które kompletnie nie działają, nie pomogą absolutnie na odchudzanie, jeszcze właśnie zaślepiam sytuację, tak jak ty mówisz, że zamiast zwrócić uwagę na fundament tego problemu, czyli odżywianie się, aktywność, jeszcze ja bym tutaj dodał na przykład sen czy relacje społeczne i takie rzeczy, to po prostu łykają leki, a tkwią dalej w swoich problemach. Nie mówiąc już o osobach, które są otyłe na przykład, gdzie tutaj już trzeba włączyć takie leczenie prawdziwe, w sensie otyłość, nie wiem, drugiego, trzeciego stopnia, leczenie czasem nawet chirurgiczne już w skrajnych przypadkach.
Tak, no ta farmakoterapia w chorobie otyłościowej to jest strasznie ważna i jak najbardziej wskazana, ale no właśnie, lekami, a nie z jakimiś suplementami diety, gdzie, no właśnie wróćmy jeszcze do tego suplementu, co znikają po nim różne tam
boczki.
Tak. Wiesz co, jak zobaczysz na przykład dawkowanie, to tego suplementu kilka tabletek na dzień trzeba stosować, żeby faktycznie jakikolwiek odczuć, nie wiem, jakieś
minimalne skutki,
polepszenie jakiegoś trawienia chociażby, tak? Więc no taki suplement diety ci starczy, nie wiem, na 10 dni może. I tak. W tym momencie wiesz, taka babcinka, która ledwie wiąże koniec z końcem, wydaje ostatnie pieniądze na suplementy diety, no No mi jest takich ludzi po prostu szkoda. I właśnie w ogóle najbardziej podatni na tego typu przekaz wydaje mi się, że są seniorzy. I nie wiem, czy wiesz, ale w różnego rodzaju gazetkach takich typu jakieś takie telewizyjne programy, wiesz, no bo młodzi ludzie nie kupują takich gazetek, ale właśnie seniorzy uwielbiają. Tam jest po prostu co trzecią stronę reklama jakiegoś suplementu diety, albo już niekoniecznie suplementu, jakiegoś tam na przykład bransoletek odchudzających, albo plastrów odchudzających.
Do stopy to się przyczepia i tam jakieś toksyny mają wyciągać.
Wiesz co, to już nawet chyba nie na stopy, ale chyba na brzuch się nakleja? Nie wiem, jakiś absurd po prostu. I wiesz, i na przykład obiecują tam naprawdę złote góry. Na przykład masz suplement diety, który nie tylko wydłuży poczynania seksualne w łóżku, ale wydłuży ci męskość o 8 cm na przykład. Tak? W przeciągu 2 dni od zaczęcia brania tego suplementu. Albo na przykład widziałam taką reklamę, gdzie było napisane, że wyleczysz cukrzycę. I zupełnie zrezygnujesz z insuliny dzięki temu suplementowi. No po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera, jak ja widzę taki przekaz. I oczywiście to wszystko wygląda tak, jakby to był jakiś artykuł pseudonaukowy, jest jakiś naukowiec na przykład w białym fartuszku, oczywiście fikcyjny, wiesz, wzięty z internetu, fikcyjne dane, wszystko, ale jest tam, że naukowiec ze Szwecji odkrył tabletkę na długowieczność. I później jest tam parę opinii pani Grażynki ze Słupska, pani Krystyny z Warszawy.
Żeby które, tylko, przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale żeby tylko pani Grażyny. Ja pamiętam, że na przykład bywało tak, że ja właśnie na takiej skamowej stronie sprzedającej suplementy jakieś pseudodiety znalazłem podpisanego jako mnie. W sensie ja tego nie napisałem, po prostu było to tylko teoria, jako pochwala jakieś tam suplementy diety, więc i tam też była tak nawet afera głośna, że jakieś celebrytki niby polecały i to wcale nie było tak, że one to polecały, po prostu jakiś z kamer to podszył się pod nie.
I no, takie rzeczy też się dzieją i na przykład też była parę lat temu taka akcja, że autentycznie lekarza wzięli, autentycznego lekarza do takiego skamu i no i tam były nieprzyjemności z tego tytułu, nie? Więc naprawdę uczulam, szczególnie jeżeli macie, słuchajcie, jakichś seniorów w domu, żebyście patrzyli, co oni czytają i co kupują. Bo ja na przykład mam bardzo podatnych dziadków na tego typu przekaz, właśnie jeśli chodzi o gazetki. I mnie dziadek na przykład nie pyta w ogóle o to, czy coś kupić. On po prostu kupuje i potem mi mówi, że no ale ja kupiłem, a to nie działa. No i ja mówię wtedy, no dziadek, Boże, najpierw się ze mną konsultuj, a nie kupujesz, słuchaj, kupił kiedyś preparat dla babci na nogi, który miał jej żylaki zupełnie usunąć. Żel z kasztanowca za 150 zł za buteleczkę. I oni w szoku, że to nie pomogło, chociaż powinno było.
No tak, oszustwo po prostu ze strony tego, kto to sprzedaje. No tak, a jeżeli chodzi o na przykład suplementy diety, reklamy suplementów diety, wracając już do stricte suplementów na w cudzysłowie depresję, czyli że nie wiem, łyka jakieś ziółka i ci się poprawi nastrój, jak na to patrzysz?
O Jezu, nie znoszę takiego przekazu. Był chyba na Instagramie jakiś trener polecał właśnie jakiś suplement diety i mówił, że działa przeciwdepresyjnie ten suplement diety. Absolutnie takiego przekazu no nie pochwalam. Jeżeli ktoś ma depresję, to leczy się ją psychoterapią oraz farmakologicznie, więc absolutnie żaden suplement diety nie wyleczy cię z depresji.
One też infantylizują bardzo. Tam na przykład pamiętam taką reklamę, ona była nie tyle na depresję, co na stres bardziej, że tam się kłócą dwie babcie i jedna z drugą i potem przychodzi trzecia sąsiadka i ta
chyba
pierwsza
pamiętam.
Tak, mówi, że niech pani jej coś powie, a taki mówisz to takim tonem jak małe dziecko, które skarży w szkole. I tamta mówi, że o co chodzi, tutaj weźcie ten suplement diety i się pogodzicie i potem one to biorą, już są takie głosy, jakoś tak to wyglądało. Tak. też kompletne takie wypaczenie relacji interpersonalnych, bo chciałbym cię zapytać teraz o to pytanie akurat od mojej patronki, która poprosiła mnie, żebym zapytał, co mówi prawo o reklamach suplementów i preparatów medycznych i leków wydawanych bez recepty, bo tak jak już powiedziałem, ty na przykład nie możesz jako farmaceutka mówić o konkretnych preparatach, tutaj na przykład w naszym podcaście, więc to wiemy, że mówi prawo. A coś jeszcze byś takiego wyszczególniła, istotnego?
Wiesz co, jeśli chodzi o wyroby medyczne, to akurat od początku roku zaostrzyło się prawo dotyczące reklamowania wyrobów medycznych i bardzo mnie to cieszy, bo zrównało się generalnie bardzo z tym, co można i czego nie można w reklamie leków, bo to leki były bardzo restrykcyjnie, tak wiesz, jakby...
Obwarowane były przepisami, obwarowane, regulacjami.
Tak, dokładnie. I teraz wyroby medyczne to samo, więc już w reklamie wyrobu medycznego nie zobaczymy osoby z wykształceniem medycznym, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, że jakiś lekarz reklamuje lizaczki na gardło, które były wyrobem medycznym. Natomiast z suplementami diety jeszcze jest dużo do poprawy.
Wolna amerykanka po prostu.
Jeszcze tak, aczkolwiek w projekcie nowelizacji ustawy z 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia zaproponowano zamieszczenie takiego komunikatu, który miałby być przy każdej reklamie suplementu diety, że suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety i suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Żeby po prostu nie mydlić tym ludziom oczu, że suplement diety to jest coś takiego jak lek i ma takie działanie i tak dalej. Bo jeszcze nadmieńmy, że Polacy nie widzą różnicy, często nie widzą różnicy pomiędzy suplementem diety a lekiem. I na przykład jak się spytasz kogoś, jaką witaminę D3 łyka, no to ci powie, ale jak się spytasz, czy to jest suplement, czy to lek, to jest konsternacja. Nie wie w sumie. Więc troszkę musi się zmienić w tym przekazie reklamowym suplementów diety, bo obecnie jest trochę taka wolna amerykanka, niestety.
A jeżeli chodzi o te reklamy właśnie i o prawo, no to jest na przykład coś takiego, jak zawsze na końcu reklamy leku bez recepty wydawanego, jest taka formułka, że przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki, bądź skonsultuj się. To po takiej formułce na przykład możemy rozpoznać, że to jest lek, a nie suplement diety, prawda?
Tak, możemy, jak najbardziej.
I to też warto dodać, że w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych, w Polsce i chyba w całej Europie, a w każdym razie w większości państw europejskich, nie można reklamować leków na receptę.
Tak.
Jest to zakazane całkowicie. Ja to popieram, a ty?
Tak, ja też, jak najbardziej.
To nie jest taki preparat do reklamowania się, tak sądzę. Tak. A fakt, że...
Zwłaszcza w dobie... jakby to powiedzieć, takiego dostępu w internecie do wszystkiego, bo na czarnym rynku można naprawdę każdy specyfik zdobyć. Może, oczywiście nie powiem, że popieram coś takiego, bo zawsze kupujesz kota w worku i nie wiesz, co kupisz. Więc absolutnie kupowanie leków na receptę na jakiś tam dziwnych stronkach albo właśnie na jakichś tam portalach.
Grupach na Facebooku.
Albo na grupach na Facebooku. No to jest naprawdę kupowanie kota w worku i ty nie wiesz, co będziesz łykał albo nie wiesz, co będziesz sobie wstrzykiwał i może to być śmiertelnie niebezpieczne. Oprócz tego, nawet jeżeli byłby to lek oryginalny jakimś cudem, to nie wiesz, jak był przechowywany. Nie wiesz, czy te zastrzyki, te ampułko-strzykawki czy coś były... wiesz, przewożone w jakimś luku bagażowym, gdzieś tam zamrożone, a potem odmrożone i potem znowu zamrożone, no nie wiesz tego. Tak, nie masz dokładnie takiej gwarancji, jak w momencie, gdy idziesz do apteki i kupujesz ten na legalu lek, który był prawidłowo przechowywany, bo my od samego początku, jak trafi do nas lek z hurtowni farmaceutycznej, my musimy, nie możemy przerywać tak zwanego, jak to się nazywa, żeby nie skłamać, łańcucha dostaw. O. Mhm. Że po prostu jeżeli mamy lek, który jest lodówkowy, to on musi być przechowywany w lodówce przez cały okres, więc jak trafia do nas, od razu idzie do lodówki i my to sprawdzamy codziennie, czy lodówka jest, wiesz, no, spełnia standardy. Wszystko jest po prostu na tip-top i nie ma możliwości, żeby pacjent dostał jakiś lek, który był niewłaściwie przechowywany. A nie wiesz, jak to jest właśnie, jeśli chodzi o takie leki kupowane gdzieś tam na lewo.
To moje ostatnie pytanie do ciebie. Mówiłaś o tym, że suplementy diety też i zresztą również leki niektóre bez recepty są sprzedawane w sklepach, takich zwykłych sklepach albo na stacjach benzynowych. Spotkałem się z takimi głosami, żeby to ukrócić, że leki i suplementy powinny być tylko w aptekach. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Może się teraz narażę komuś, ale trudno. Ja też uważam, że leki oraz suplementy diety powinny być tylko w aptekach, bo dzięki temu masz możliwość skonsultowania się z farmaceutą, masz możliwość... O, ja podam teraz taki przykład. Jeżeli ty kupujesz jakiś suplement czy lek przez internet, to nie masz możliwości skonsultowania się z farmaceutą i nie masz możliwości, że ktoś wyłapie ci różnego rodzaju interakcje albo na przykład powie, ej, nie bierz tego i tego, bo zdublujesz jakieś tam dawki preparatów, tak? I na przykład miałam taką sytuację w aptece, że przyszła pani w ciąży i sobie wybierała preparaty. Wybrała sobie 3 preparaty, witaminę D3 w osobnym preparacie, witaminy dla ciężarnych, takie standardowe, chyba w drugim trymestrze, oraz witaminy też dla kobiet w ciąży, ale na wypadające włosy. I gdy podeszła do mnie do okienka i oczywiście no, mogłam ją, wiesz, zbyć, po prostu skasować i nara, no ale ja zaczęłam drążyć, czy to wszystko jest dla jednej osoby, czy to zamierza pani brać jednocześnie i tak dalej. Okazało się, że tak, pani chciała to wszystko brać jednocześnie, no bo jej wypadają włosy, bo lekarz jej powiedział, że musi brać takie witaminy i jeszcze witaminę D3 bierze, bo no bo bierze po prostu, tak. I się okazało, że przekroczyłaby 3-krotnie dawkę witaminy D3, jakby sobie tak radośnie łykała. Przekroczyłaby też dawki innych witamin, które się dublowały w preparatach tych witaminowych, więc dobrze, że trafiła na mnie i mogłam jej po prostu powiedzieć i poedukować troszkę, co powinna, czego nie powinna brać. I właśnie, no jeśli chodzi o takie suplementy, wiesz, no kupowane gdzieś tam na jakiejś stacji benzynowej, to nikt nie ma za tym, nad tym za bardzo kontroli, takiej właśnie, wiesz, takiej sprawowania opieki nad tym pacjentem, że może coś doradzić albo odradzić, bo często farmaceuci w aptekach są postrzegani jako tacy, wiesz, sprzedawcy po prostu, że podasz pudełko, jeżeli poprosisz o jakieś pudełko, to on ci poda bez szemrania, bo na tym polega nasza praca. A nie biorą pod uwagę tego, że my w aptekach bardzo często coś odradzamy, że na przykład nie widzimy, żeby jakiś preparat był pomocny u tego pacjenta, albo czy jest w ogóle mu niezbędny.
Albo jak przechowywać, jak? Na przykład mi się zdarzyło, że ktoś mi zwrócił uwagę, jak farmaceutka, jak przechowywać coś na przykład, że w lodówce albo coś takiego.
Tak, to też właśnie. I wiesz, i my naprawdę w aptekach potrafimy bardzo dobrze doradzić i jeżeli ktoś przychodzi na przykład przeziębiony i prosi inozynę, i jeszcze jakieś saszetki na przeziębienie, i jeszcze tabletki, i jeszcze preparat na wzmocnienie, i ja to wszystko, wiesz, obserwuję i... Ale po co to panu wszystko? No bo coś mnie rozkłada, coś mnie bierze. I ja mówię, no ale przepraszam, no chce pan tutaj brać 2 preparaty, które działają typowo objawowo. A czy pan ma już objawy? No nie, ale coś mnie bierze. I mówię, ale tych preparatów nie bierze się, gdy pana coś bierze. Tylko i wyłącznie wtedy, gdy już coś pana weźmie i będzie miał pan na przykład kaszel, katar, gorączkę, bóle mięśni, tak? To tylko i wyłącznie wtedy. Tego nie bierze się prewencyjnie, bo to działa na objawy. Jeżeli tych objawów nie ma, to nie bierzemy. I wiesz, i wtedy jest zupełnie inna gadka z takim pacjentem, tak? Bo on sobie myśli, że jak sobie łyknie jakiś, wiesz, preparat taki saszetkowy, których nie znoszę, saszetek na przeziębienie nie znoszę, bo pacjenci po prostu nie potrafią ich prawidłowo zażywać i nie potrafią dobierać tych substancji, które są, pod swoje objawy. Tak? Oni nie potrafią tego robić. No i w tym momencie pacjent albo mnie posłucha, albo nie. Zdarza się, że wiesz, że na przykład pacjent powie, ja tak zawsze robię i jest dobrze. Proszę bardzo.
Ale przynajmniej ma tą radę. Nie jest tak, jak kupi w sklepie czy na stacji, gdzie w ogóle nie wie tego. Także ja na przykład też są takie pomysły i chyba nawet w Stanach Zjednoczonych wdrażane albo w niektórych siedzibach niektórych dużych firm zajmujących się magazynierstwem i sprzedażą, że są w ogóle automaty z lekami, na przykład z ibuprofenem, że sobie wyrzucasz pieniądz i ci wylatuje automat. Na przykład takie przeciwbólowe. Proszę?
Lekomaty.
Tak, lekomaty. Już nie wiem, co takie słyszałem ostatnio, na przykład czytałem o takich automatach, to chyba w jednym ze Stanów Zjednoczonych mają coś takiego wprowadzić z lekami dzień po, czyli lekiem jakimś takim oddziałującym na, no wymagającym bezwzględnie konsultacji z lekarzem, a żeby to po prostu sprzedawać jak cukierek w automacie. No to są takie już skrajnie liberalne pomysły, które są dla mnie kompletnie absurdalne.
No nie, ja uważam, że nie tędy droga i trzeba jednak mieć tego eksperta, który trzyma jakąś tam pieczę nad tym, co wydaje, tak? I chociażby, żeby powiedzieć na przykład, o, bierze pan dwa preparaty, ale wie pan, że nie można tego naraz, bo pan przedobrze z tym preparatem, tam z paracetamolem na przykład, tak? Bo jeżeli pan będzie łykał i to, no to masakra, tak? Może być.
Wątroba się uszkodzi.
Tak, wątrobę uszkodzimy, jeżeli powyżej tam 4 gramów będzie sobie zażywał. Uważam, że taki farmaceuta jest niezbędny i no właśnie w kontekście ewentualnych interakcji, dopasowania farmakoterapii idealnie do nas, odradzenia tego, czy można zażywać ten lek, czy lepszy będzie jakiś inny, czy w ogóle nie potrzebuje pan na ten moment nic. To tak też się zdarza. Albo na przykład, wiesz, my często znamy tych naszych pacjentów i wiemy, co pani Jadzia bierze na rozrzedzenie krwi, tak? Jaką dawkę. Albo że bierze też na nadciśnienie i to i tamto. I ona teraz chce jeszcze sobie zażywać, nie wiem, magnez z potasem, a tego potasu już nie powinna zażywać, tak? Więc, no nie wiem, to są takie niuanse w mojej pracy, które uatrakcyjniają ją, sprawiają dużo satysfakcji, bo no, nic nie sprawia większej radości, jak po prostu powiedzenie temu pacjentowi, że no nie tędy droga. Tutaj
Czyli inaczej macie przeciwnie do handlowców, handlowiec się cieszy, jak coś sprzeda, a wy się cieszycie, jak komuś coś skutecznie odradzicie.
O tak, 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 tak. Ja się najbardziej cieszę, jak odradzę na przykład preparat z inozyną, która jest po prostu tak przereklamowanym produktem, która została tak marketingowo wspaniale, wiesz, jakby uformowana, tak, że ty jej potrzebujesz przy byle infekcji, jakiejkolwiek infekcji. Jesteś przeziębiony, potrzebujesz inozyny. Ona nie ma żadnych badań, skuteczności, nie działa w ten sposób, że ona nie działa na przeziębienie, ona nie działa na grypę czy na koronawirusa, więc no tutaj marketingowo doskonale zostało to ogarnięte i utworzona została potrzeba. Wiesz, że bez tego absolutnie żadne przeziębienie ci nie przejdzie. Na przykład. No i właśnie w ten sposób też kreują potrzeby producenci suplementów diety. Oni wypuszczają jakiś suplement diety, wypuszczają reklamę. My jako farmaceuci często też się dowiadujemy o jakimś nowym preparacie dopiero wtedy, gdy pacjenci zaczną do nas napływać i pytać o ten suplement. Bo często ten przekaz reklamowy jest szybszy niż, wiesz, dotarcie tego preparatu do naszej apteki. No i wiesz, i ci pacjenci bardzo, mamy w ogóle pacjentów, którzy uwielbiają takie nowości. Ja, cokolwiek wyjdzie, to oni od razu chcą to zażywać, tak? I od razu pytają. Więc zdarza się tak, że po prostu oni to kupią, mimo że na przykład spytają mnie, co ja o tym sądzę i mówię, ja bym tego nie brała na przykład. No ale ja wezmę. Ale zazwyczaj już nie biorą tego drugi, trzeci raz. Tak? Mhm. I niektóre te preparaty, na przykład jak sobie pomyślisz, jakie były preparaty parę lat temu, to już ich na przykład teraz nie ma, bo one się w ogóle nie przyjęły. Mhm.
I one zespół niespokojnych nóg, czy coś takiego.
Tak. Albo były jakieś tam, wiesz, na przykład najbardziej głupie suplementy to są właśnie te takie na odchudzanie, albo preparaty na przykład na przebarwienia.
Mhm. Jak suplementy albo na zimne stopy.
O Jezu, no właśnie, to też zniknęło.
Tak, tego też stopy. Nie ma. I dłonie i coś tam zadba o nie. To pamiętam tą reklamę też, tak, z tymi boczkami po prostu.
Tak, dokładnie. No i wiesz, tych preparatów nie ma, ale pojawiają się kolejne, które po prostu napędzają nam ten konsumpcjonizm.
Takie zamiast rozwiązywać problemy, które faktycznie istnieją, to niektórzy producenci szukają sposobu na to, żeby kosztem ludzi zarobić, a nie żeby im pomóc.
Tak.
No w każdym razie życzymy sobie, ja sobie na pewno życzę i Polakom, żebyśmy mieli jak najwięcej takich farmaceutów, farmaceutek jak ty, którzy odradzają, jeżeli trzeba, a nie doradzają, kiedy nie trzeba. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem była Anna Wyrwas, farmaceutka i autorka profilu Będąc Młodym Farmaceutą. Do usłyszenia.
Cześć.
Był to podcast Teoretico. Jeśli się Państwu podobał, to zachęcam do dołączenia do moich patronów na portalu patronite.pl/totylkoteoria, bo dzięki temu mogę ten podcast realizować, jak również pisać artykuły na stronie totylkoteoria.pl, na którą też Państwa zapraszam. Oraz zachęcam do obserwowania mojego profilu na YouTubie, na Spotify'u, do stawiania łapek w górę, komentowania, udostępniania, bo dzięki temu podcast ten ma lepsze zasięgi, więcej osób go wysłucha i się o nim dowie. Do usłyszenia.